Odcinek, który zaraz usłyszycie, to odcinek, który pojawił się już na tym kanale 1 stycznia 2021 roku i nosił tytuł Po śladach węgla. Dzisiaj tę historię opowiadam Wam jeszcze raz, ponieważ wynikły pewne nieporozumienia związane z tą sprawą. W odcinku opowiem Ci o zbrodni. O tej sprawie opowiada Katarzyna Bonda i Bogdan Lach, którzy napisali wspólnie książkę Motyw ukryty i z której wzięli jeden rozdział, który potem został przedrukowany w książce Opowiem Ci o zbrodni, która jest tak jakby dopełnieniem historii poruszonych w programie. Ja zasugerowałam się tym, że skoro to jest dopełnienie, to tam jest więcej informacji i tak dalej, i odcinek oparłam na wersji z książki. Jednak zupełnie nie wiedziałam o tym, że książka była pisana dużo wcześniej niż powstawał program, w związku z czym w książce dane są utajnione, to po pierwsze, a po drugie autorzy tej książki nie mieli dostępu do akt sprawy, do których z kolei dotarli producenci programu i osoby pracujące przy tym programie, w związku z czym to wersja z programu jest bardziej rozbudowaną wersją niż ta z książki, za co Was bardzo przepraszam, ponieważ wprowadziłam Was w błąd, sama tego nie zauważyłam, za co bardzo Was przepraszam jeszcze raz i taka sytuacja nigdy nie będzie miała miejsca. Będę też zawsze korzystała z bardzo różnych źródeł i będę weryfikowała takie informacje. Teraz po prostu zasugerowałam się tym, że to książka uzupełnia program, co w tym przypadku było błędnym założeniem. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, w którym padają wszystkie właściwe informacje, imiona, daty, miejscowość i przebieg zabójstwa oraz sprawca. Jeden z ostatnich odcinków, który opowiadał historię Dariusza aka Leszka Jegera i jego byłej żony oraz córek. W tej historii usłyszeliśmy, ile kosztuje życie trzech osób. Zostało wycenione na około 7000 zł. I kiedy czytałam Wasze komentarze, przeczytałam, że ten motyw jest absurdalny. Jak można zabić całą rodzinę za tak małe pieniądze? W dzisiejszej historii dowiecie się, że ta kwota może być dużo, dużo mniejsza. Jak bardzo? Posłuchajcie. Krystyna jest 68-letnią emerytką. Mieszka w okazałej willi na przedmieściach Dąbrowy Górniczej, jest matką trzech synów i babcią dla kilkora wnucząt. Jest wdową. Pewnego dnia jej syn, z którym Krystyna nie utrzymuje zbyt dobrych relacji, przyjeżdża pod jej dom, żeby przywieźć jej beczkę, o którą prosiła go jakiś czas wcześniej. I kiedy syn, który znał doskonale jej wszystkie codzienne rytuały, wiedział, o której wychodzi na zakupy, wiedział, o której pije kawę, gdyż kobieta była bardzo przewidywalna, bardzo trzymała się schematów. Kiedy zobaczył, że wszystko jest inaczej i kiedy dostrzegł, wchodząc do domu, że na podłodze są rozrzucone warzywa i owoce, które musiała wcześniej kupić na bazarku, przeraził się i wybiegł z mieszkania. Zamiast jednak wezwać pogotowie czy jakąkolwiek pomoc, podejrzewając, że coś z matką może być nie tak, zadzwonił do swojego syna. Daniel był ukochanym wnukiem Krystyny. Po otrzymaniu dramatycznego telefonu od swojego ojca, Daniel był oburzony zachowaniem. Postanawia więc sprawdzić, co stało się z Krystyną. Przyjeżdża na miejsce i wbiega sam do mieszkania babci. Już nie interesuje się tak bardzo tym, żeby niczego nie naruszyć, niczego nie zniszczyć, bo to właśnie przyświeca Filipowi, kiedy wchodzi do tego mieszkania i widzi, że coś jest nie tak. Trochę się dziwię temu, ponieważ przecież mógł wejść do środka i sprawdzić, czy mama na przykład nie upadła. Ale miał jakieś najczarniejsze przeczucia. Dwudziestolatek sprawdza, co się stało z babci i odkrywa jej zwłoki, skrępowane sznurem, pobite. Babcia nie żyje. Krystyna była czyjąś babcią. Babcia to taki trochę archetyp czystego dobra, ciepła. Ale ona wymykała się nieco tym wszystkim stereotypom. Śmierć męża, którą przeżyła kilka lat wcześniej, potem śmierć przyjaciela, z którym związała się po śmierci męża, a potem jeszcze śmierć jednego z jej synów, wywarły na niej duże piętno. Ale przede wszystkim sprawiły, że ona od tamtej pory niczego właściwie w życiu nie planowała. Wiedziała, że w każdej chwili sama może odejść z tego świata. To sprawiło, że i tak już dość zdecydowana, asertywna kobieta stała się wręcz nieustępliwa. Absolutnie nie zgadzała się na żadne kompromisy, nie potrafiła pójść na jakąś ugodę. Właściwie wszystko, czego chciała po swojemu, musiało się wydarzyć. Co ciekawe, mimo że od śmierci męża minęło wiele już lat, to Krystyna nigdy nie przestała nosić żałoby po mężu. Ubierała się więc na czarno, a że była bardzo szczupła i była bardzo zadbana i naprawdę nie wyglądała na swój wiek, wyglądała naprawdę jak kobieta z klasą. Na pewno nie wyglądała jak taka typowa, stereotypowa wręcz emerytka. Jednocześnie, mimo że nosiła tę żałobę, miała do życia takie podejście, że nie będzie smutną i zgorzkniałą osobą, tylko ostatnie lata swojego życia przeżyje jak najaktywniej. I widać było, że kobieta chce korzystać z życia, dlatego też zapisała się do klubu seniora. Do tego wszystkiego regularnie tam chodziła, korzystała z różnego rodzaju spotkań, dancingów, takich wyjazdów organizowanych przez ten klub. Do tego wszystkiego jeździła też do sanatoriów, poddawała się różnego rodzaju kuracjom. No, widać było, że korzysta z tego życia, że nie chce się absolutnie zamykać w czterech ścianach. Co ciekawe, wyglądała naprawdę jak szczęśliwa kobieta z dawnych lat. I mówię to dlatego, że czy dzisiaj widzimy dalej osoby, które wychodząc z domu ubierają się elegancko, a nie idąc do pracy, albo po prostu idąc do zwykłego warzywniaka? No raczej nie. Ale Krystyna zawsze była w szpilkach, zawsze była w garsonce, zawsze miała świetnie ułożone włosy i zawsze miała na sobie bardzo dużo biżuterii. Do tej biżuterii była mocno przywiązana, ponieważ zawsze woziła ją wszędzie ze sobą, miała nawet na tę biżuterię przeznaczoną specjalną kasetkę i wyjeżdżała z nią, no naprawdę, nawet na najkrótsze wyjazdy. Krystynie tak zależało na tym, żeby wyglądać młodo i elegancko, że mimo takiego dość już zaawansowanego wieku, korzystała z zabiegów medycyny estetycznej, nie wiem, czy też z chirurgii plastycznej, ale no, efekty jej ogromnego dbania o siebie naprawdę było widać. Ale mimo że ubierała się tak elegancko, mimo że jej skóra przeżyła wiele różnych zabiegów, które miały pomóc wyglądać jej lepiej, to Krystyna kompletnie nie żyła tak jak zamożna osoba. To znaczy stwarzała takie pozory, chociażby ubierając się elegancko czy nosząc biżuterię, ale na dobrą sprawę była niezwykle, ale to niezwykle skąpa. Co ciekawe, w sumie nie miała powodów, by być skąpą, ponieważ po śmierci swojego męża w całości odziedziczyła willę, która należała wcześniej do jego rodziny, ale przede wszystkim też otrzymała jego emeryturę, a mąż nieżyjący już był przede wszystkim wojskowym, więc ta emerytura była dość wysoka. W związku z czym, łącząc to ze swoją emeryturą, naprawdę żyła na wysokim poziomie. Odnowiła budynek. Do tego wszystkiego miała też taką potrzebę spotykania się i dobierania sobie towarzystwa właśnie na podstawie ich dochodu czy ich majątku. I lubiła obracać się i być postrzegana jako osoba z elit, osoba z wyższych sfer. Jedna z takich przyjaciółek z, powiedzmy, elit była też współwłaścicielką dość sporej i dobrze prosperującej firmy, co Krystynie niezwykle imponowało. Zapraszała często do siebie, a to na kawę, a to na jakieś spotkanie. A Krystyna z tych zaproszeń bardzo chętnie korzystała, nie tylko dlatego, że lubiła kobietę, ale też dlatego, że zawsze była w jej domu no tak bardzo gościnnie przyjęta. Poczęstowana była zawsze kawą, jakimś ciastkiem, a gdy zbliżała się pora obiadowa, po prostu także posiłkiem. I z tym obiadem wiąże się nowy rytuał w nowym życiu, ponieważ Krystyna jakoś tak zawsze manipulowała swoim czasem i harmonogramem dnia, żeby do swojej koleżanki Wandy trafić właśnie w tej porze obiadowej, w związku z czym właściwie u niej jadała, kobieta ją karmiła. Krystyna też nigdy nie przynosiła nic ze sobą, nie dorzucała się do zakupów, w żaden sposób nie partycypowała w tych kosztach, czując się po prostu bezterminowo zaproszoną na obiady do przyjaciółki. W związku z czym, tak na dobrą sprawę, koszty życia Krystyny były minimalne. Na pewno były bardzo niskie. Musiała sobie zapewnić żywność tylko na śniadanie i kolację. Dbając o figurę, to te kolacje jadła bardzo niewielkie. Czasami udawała się do kawiarni, z restauracji w ogóle nie korzystała. A ta kawiarnia była dla niej też ważna z innego powodu, ponieważ znajdowała się ona blisko klubu seniora. I to tam właśnie poznawała i spotykała się z mężczyznami, których zainteresowanie po prostu poprawiało jej samopoczucie. Ona się czuła dużo lepiej, dużo bardziej wartościowa, doceniona. No wiadomo, nic w tym dziwnego. Sama Krystyna też była łakomym kąskiem, ponieważ oprócz tego, że była niezwykle atrakcyjną i zadbaną kobietą, to też była kobietą bardzo samodzielną. Wszędzie jeździła samochodem, to też nie był byle jaki samochód, bo to była Kia Ceed. Zresztą te Kia Ceed ona chciała bardzo sprzedać swojemu synowi, a sama chciała kupić sobie nowiuteńki model prosto z salonu, w związku z czym no, musiało to robić jakieś wrażenie na osobach, które w tym klubie seniora były i które na przykład mogły liczyć na bardzo skromną emeryturę. Poza tym, nawet jeżeli już nawet w ogóle pominiemy ten wątek finansowy związany z tym, czy ktoś ma pieniądze, czy nie ma, bo to czasami po prostu jest przypadek, to jednak prawie 70-letnia kobieta, która kupuje sobie nowy samochód, czy w ogóle osoba w takim wieku, kupująca sobie nowy samochód z salonu, no jednak robi jakieś wrażenie, że jednak jest coś takiego świeżego w tym wszystkim. Możemy sobie myśleć, że Krystyna chciała znowu wyjść za mąż, ale nic bardziej mylnego. Ona absolutnie nie chciała już się z nikim wiązać na stałe, natomiast takie adorowanie i wianuszek mężczyzn, który ją otaczał, sprawiał jej zwyczajnie przyjemność. Ona sama nie czuła się samotna, lubiła flirtować, a kiedy robiło się zbyt poważnie, to wycofywała się, mówiąc, że przecież jest wdową, że ona dalej kocha męża, więc manipulowała trochę tymi relacjami, no ale czerpała z tego niezwykłą przyjemność. Duchowość Krystyny to też jest bardzo ciekawy temat, ponieważ tutaj możemy sobie pomyśleć, że kobieta skupia się na takich bardzo materialnych rzeczach. Jednak była osobą głęboko wierzącą, codziennie przez kilka godzin się modliła. regularnie chodziła do kościoła, do tego wszystkiego, jak było jakiekolwiek święto, nawet takie drobniejsze, to zawsze uroczyście je obchodziła. Ale mimo, że jej wiara w Boga była dość silna i tak mocno afiszowała się z tą wiarą, to nie była związana z kościołem katolickim. Dlaczego? Poszło wszystko o pieniądze, ponieważ kiedyś musiała zorganizować pogrzeb. Ja nie wiem, czy chodzi o pogrzeb męża, czy kogoś, czy na przykład syna. I ksiądz wymienił tam jakąś kwotę, którą miał otrzymać za przeprowadzenie tej mszy i z wszystkich uroczystości pogrzebowych. Ale Krystyna absolutnie się na tę kwotę nie chciała zgodzić, uważała, że to jest za dużo i skłóciła się z księdzem do tego stopnia, że on przestał przychodzić do niej na kolędy, ignorował ją w ogóle w kościele i tak dalej, więc ona po prostu zmieniła sobie parafię, znaczy po prostu zaczęła jeździć do innego kościoła w niedzielę. Co ciekawe też, nie wiem, czy ona była przywiązana specjalnie do kościoła katolickiego, ponieważ regularnie co tydzień spotykała się na studium biblijne ze świadkami Jehowy, którzy ją odwiedzali. Ona z nimi dyskutowała. Też nie udało się nam dowiedzieć za bardzo, w jakim nastroju te i w jakiej atmosferze te studium przebiegało, ponieważ może też było tak, że dawało to jakieś takie poczucie, nie wiem, pewności siebie, może dawało jej to takie poczucie, że ktoś przychodzi ją uczyć, a to ona uczy kogoś innego. W każdym razie bardzo lubiła te spotkania ze świadkami Jehowy. Ceniła sobie pozory i lubiła je stwarzać. Cieszyła się z wycieczek, które odbywała. Wrzucała zresztą zdjęcia, nie wiem, na jakiś portal społecznościowy, ale nie wiem dokładnie na jaki. Też kiedy spotykała się już z jakimiś sąsiadami, ale nie tymi z, tutaj użyję cudzysłowia, wyższych sfer, tylko takimi, którzy faktycznie mieszkają po drugiej stronie płotu, pokazywała im te zdjęcia, chwaliła się, opowiadała, tak prowadziła wręcz takie gawędy. Oni traktowali ją trochę z przymrużeniem oka, ponieważ po prostu samotna starsza pani, która trochę się czuje jak arystokratka, no musi sobie znaleźć jakąś publiczność i kogoś do słuchania. Ale prawda jest też taka, że wszystko to, co działo się i kiedy zostawała sama ze sobą, w ogóle nie przypominało pozorów, które stwarzała na zewnątrz. Ponieważ ta biżuteria, te zagraniczne wycieczki, te piękne garsonki, ten drogi samochód, to wszystko było nic, ponieważ była osobą, co wcześniej powiedziałam, skrajnie oszczędną, skąpą wręcz. Przeczytam wam fragment książki, właśnie opowiem ci o zbrodni, z rozdziałem Katarzyny Bondy pod tytułem Z zimną krwią. I tutaj właśnie jest świetny fragment o skąpstwie. Myła się w misce, by nie zużywać zbyt wiele wody. Wszystkie czynności starała się wykonywać w dzień. Nawet łóżko rozkładała, nim zapadł zmierzch, by nie zużywać niepotrzebnie prądu. Na szafce nocnej trzymała latarkę i nie zapalała górnego światła. Potrafiła kłócić się w sklepie o 50 groszy reszty. Przegoniła węglarzy, którzy co miesiąc przywozili jej opał, bo żądali 5 złotych zaliczki. Z okazji świąt, urodzin czy imienin wręczała rodzinie po 50 zł w kopercie. Mawiała, że droższe prezenty są świadectwem braku taktu i mogą wprowadzić obdarowanego w zażenowanie. Wyjątek robiła dla ukochanego wnuka Daniela i jego narzeczonej, którym sponsorowała wakacje, a nawet podżyrowała pożyczkę. Co było niezgodne z jej obyczajami, ponieważ Liliana nigdy nie pożyczała nikomu pieniędzy oraz regularnie wspomagała go finansowo. Wszystko to jednak w tajemnicy przed resztą rodziny i pod przysięgą, że nie wydadzą sekretu. I to właśnie on znalazł ją martwą i został do czasu przybycia techników. Potrafiła odzyskać swoje pieniądze, kiedy nikt inny nie odważyłby się nawet o to prosić. Gdy na udar zmarł jej najstarszy syn i musiała wrócić do Dąbrowy Górniczej, zażądała od organizatora połowy wpłaty zawczasy, których z przyczyn losowych nie zdążyła wykorzystać. Tak planowała swoje życie towarzyskie, by posiłek zjeść w gościach. Zawsze, kiedy kogoś podwoziła, domagała się zwrotu pieniędzy za paliwo. Nawet bratowa, Leokadia, z którą Krystyna się przyjaźniła, a którą woziła na grób własnego syna, musiała płacić. Pewnego razu listonosz nie doniósł Leokadii emerytury. Krystyna przełożyła więc wizytę na cmentarzu, aż wpłyną pieniądze, ale obiad u Leokadii zjadła z dwóch dań. Często robiła bratowej zakupy, rzecz jasna za opłatą. Na przeglądy jeździła wyłącznie do zaprzyjaźnionego warsztatu, gdzie regulowała tylko połowę ceny rynkowej. Nigdy nie tankowała do pełna, sama wyrabiała makaron, lepiła pierogi, piekła chleb, gdyż cena gotowych produktów zawierała marże handlowców, a ona nie zamierzała ich dofinansowywać. W ramach oszczędności nie spuszczała wody w toalecie po załatwieniu potrzeby. W trakcie remontu łazienki nie zmieniła wyposażenia, gdyż uznała, że to, które funkcjonowało za życia jej męża i które miało już kilkadziesiąt lat, jeszcze się nie zużyło. Jeśli nieodzowny był zakup materiałów budowlanych, wybierała najtańsze. Nakazała wstawić używane drzwi, które nabyła za bezcen i nie przeszkadzało jej, że się nie zamykają, ponieważ model nie pasował do framugi. Umywalka w łazience była jedynie atrapą, bo Krystyna nie chciała inwestować w nową armaturę. Prace remontowe wykonywał dla niej Kazimierz, przyszły teść jej wnuczki, za co nie otrzymał wynagrodzenia. Podarowała mu w podzięce jedynie dwie butelki swoich słynnych nalewek, bo choć sama nie piła alkoholu ani nie paliła papierosów, jej spiżarka była w tej materii bardzo dobrze zaopatrzona. Często rozdawała swoje dzieło w formie podarunków, zwłaszcza jeśli odwiedzała majętne przyjaciółki, zazwyczaj wdowy. Swoje pranie woziła do synowej, sama robiła tylko ręczne przepierki. Ale i tak do prania pościeli i firan używała pralki wirowej, czyli frani. Skracała rozmowy telefoniczne, jeśli to ona dzwoniła, i wydłużała, jeśli dzwoniono do niej. Jej podwórko i garaż zastawione były zużytymi sprzętami, złomem i starymi meblami, ponieważ nie potrafiła się niczego pozbyć. Uważała wyrzucenie takich rzeczy za marnotrawstwo. Nigdy nie wiadomo, co i kiedy może się przydać. Wydawanie pieniędzy trzeba ściśle kontrolować i ograniczać, bo tylko to pozwala zapobiec katastrofom. Charakter Krystyny też nie należał do najłatwiejszych. Była bardzo władcza i narzucała swój punkt widzenia oraz swoje upodobania. Czyli na przykład w trakcie jakichś spotkań towarzyskich czy rodzinnych narzucała ich przebieg, narzucała ich charakter. Jeżeli coś nie przebiegało według jej znanego i wymyślonego przez nią scenariusza, wpadała w złość i stawała się agresywna, bardzo nieprzyjemna. Domagała się tego, żeby wszyscy robili tak, jak ona chce. Do tego wszystkiego bardzo często, kiedy na przykład ktoś coś robił za nią, co zresztą bardzo lubiła, to nie siedziała cicho, zawsze zwracała uwagę, dawała swoje instrukcje, polecała, jak coś można zrobić lepiej, szybciej. Do tego wszystkiego miała też świetną pamięć, co wiązało się też z tym, że bardzo wiele rzeczy wypominała ludziom, była pamiętliwa, czasami lubiła się zemścić. Kiedy ktoś ją uraził, oczywiście tutaj mówię w taki sposób, mówię o tym w ten sposób, że to nie tak, że ktoś jej powiedział coś bardzo przykrego, tylko ona uznała, że to ją obraża. Potrafiła się naprawdę bardzo brzydko tej osobie wypowiedzieć do tego stopnia, że po prostu ludzie jej unikali, bali się jej, ponieważ nie była zbyt przyjemną osobą. Była też bardzo małostkowa, zwracała uwagę na najmniejsze rzeczy, wytykała najmniejsze potknięcia. Do tego wszystkiego była surowa, nie tylko dla innych, ale też dla samej siebie. Przyświecała jej taka zasada, że skoro ona wymaga od siebie doskonałości, to tej doskonałości też może wymagać od innych. Do tego wszystkiego Krystyna nie była w ogóle z ludźmi szczera, ponieważ wielu osobom mówiła zupełnie różne i wykluczające się rzeczy. Na przykład nikt tak naprawdę nigdy nie wiedział, z kim ona się przyjaźni, gdzie ona chodzi, kto ją odwiedza. Każdemu sprzedawała inną historię. Synowej mówiła, że była u swojej bratowej. Bratowej mówiła, że była u swojej sąsiadce mówiła, że była w kościele i tak dalej, i tak dalej. często się uciekała do takich właśnie wybiegów, jednocześnie surowo potępiając kłamstwo u wszystkich innych osób. No to są takie cechy bardzo manipulacyjnej osoby, takiej, która manipulatorskiej, przepraszam, osoby, która potrafi i chce sterować otoczeniem, jednocześnie nie dostosowując się do niego, ponieważ właśnie to manipulowanie ludźmi dookoła ma zapewnić komfort życia tej manipulującej osobie. Oczywiście takim bardzo znanym mechanizmem do manipulacji jest postawienie siebie w roli ofiary, z czego skrzętnie korzystała. Ponieważ nagle z tej silnej, przebiegłej dość kobiety stawała się biedną, starą wdową, która jest zdana sama na siebie, która żyje w czterech ścianach, która nie ma pieniędzy, bo żyje z bardzo małej emerytury. Jednocześnie w tym samym czasie, wydając spore pieniądze na kupno nowych egzemplarzy biżuterii czy na wymienianie na walutę dolary lub euro. Co ciekawe, nie wierzyła w ogóle bankom, co sprawiło, że kiedy emerytura wpływała na jej konto, to znajdowała się na tym koncie tylko przez kilka dni, żeby bank był zadowolony, że te pieniądze tam w ogóle są, żeby nie naliczał żadnych odsetek karnych, tam nie wiem, za to, że konto jest puste. Potem te pieniądze wypłacała i trzymała je w domu. I to też robiła tylko dlatego, że skłóciła się z listonoszem, ponieważ to też od niej wymagało zachodu. Przecież to trzeba otrzymać ten przelew, potem wyjść z domu, pójść do bankomatu, wypłacić te pieniądze. Listonosz przynosił jej je do domu, ale skłóciła się z nim, ponieważ kiedyś on, kiedy właśnie płacił jej, wypłacał jej tę emeryturę, chciał chyba zaokrąglić jakąś kwotę dosłownie o 3 złote i te 3 złote zachować dla siebie, co ona uznała za próbę kradzieży, wyłudzenia, straszliwie go potraktowała, niemal doprowadzając do jego zwolnienia. I taka właśnie była Krystyna. Z jednej strony dystyngowana, uprzejma dla swoich znajomych, na których jej zależało, zamożna, z drugiej strony zimna, chłodna, skąpa, podejrzliwa i manipulująca. I oprócz tych zatargów z księdzem i kłótni z listonoszem, z którym już właściwie nie miała kontaktu od czasu tej awantury, nie miała wrogów. Mogłoby się wydawać oczywiście, że ktoś tak kłótliwy i skory do konfrontacji, no pewnie będzie miał tych osób więcej, ale ona nie miała, ponieważ ona się nie zaznajamiała z ludźmi, którzy nie odpowiadali jej aspiracjom, powiedzmy. A na tych osobach, z którymi się już przyjaźniła, zwyczajnie w świecie jej zależało, ponieważ oni budowali jakąś jej renomę czy opinię w towarzystwie. Niedługo przed śmiercią planowała wyjechać nad morze z jedną ze swoich koleżanek z klubu seniora, a kilka miesięcy później chciała wyjechać do jakichś ciepłych krajów z inną przyjaciółką. Wpłaciła nawet zaliczki na oba te wyjazdy. Robiła jakieś plany. Miała też taki zamysł, żeby wymienić dach i wyremontować płytki przed domem, tam na schodach, jak się wchodziło do willi, ale to wszystko były takie plany na później. W każdym razie z tym wiązały się jakieś tam finanse. Jeśli chodzi o finanse, to kilka dni przed śmiercią wypłaca z banku 4,5 tysiąca złotych i robi to chyba tylko dlatego, żeby wyciągnąć pieniądze z konta, zanim wpłynie tam kolejna emerytura, żeby ten bank nie miał tych pieniędzy tak dużo, bo przecież też pobiera jakąś prowizję, a ona bankom nie ufała. I teraz możemy mniemać, że ona miesięcznie odkładała, licząc wszystko to, wszystkie koszty jej życia, o jakich wiemy, uwzględniając to, że ona naprawdę jadła 2 skromne posiłki, a obiad zawsze jadała u kogoś innego, że o wszystko, w sensie wszystko skrupulatnie rozliczała, była osobą niesamowicie oszczędną, możemy założyć, że ona potrafiła odłożyć około 3-4 tysięcy złotych miesięcznie, o czym absolutnie nikt z jej bliskich i nikt z jej otoczenia nie miał zielonego pojęcia, ponieważ ona nigdy nie mówiła, jakie pieniądze dostaje, ile wydaje, no można to tylko było obserwować, a pozory stwarzała bogatej pani. W związku z czym tych oszczędności miała mnóstwo. Wszystko trzymała w domu. Do tego miała mnóstwo biżuterii, miała walutę. I w domu miała kilka kryjówek, które stale zmieniała. I nie żyła chyba w jakimś takim świętym spokoju, o czym może świadczyć fakt, że codziennie wieczorem, kiedy kładła się spać, to zawieszała sobie na szyi smycz, do której miała przyczepione kluczyki z samochodu, w związku z czym chyba musiała się gdzieś podświadomie liczyć z tym, że może paść ofiarą napaści i że ktoś może chcieć ją obrabować i jeżeli będzie chciał skraść jej samochód, no to najpierw będzie musiał ją zabić. No i niestety do takiego zabójstwa dochodzi. 16 sierpnia 2013 roku Krystyna zostaje znaleziona martwa we własnym domu, w pokoju telewizyjnym, w którym najczęściej przebywała wieczorem. Jest więc wielce prawdopodobne, że do zabójstwa doszło właśnie wieczorem, dlatego że Krystyna miała bardzo ściśle zaplanowany każdy dzień i to był taki plan mocno przewidywalny. Wstawała o 6, jadła śniadanie, potem się krzątała po ogrodzie, potem wychodziła do kogoś na obiad, spędzała u kogoś w odwiedzinach około 3-4 godzin, potem wracała do domu, znowu coś tam robiła w ogrodzie, ewentualnie siedziała w domu, czy w sensie w środku. Przed zapadnięciem zmroku jadła jeszcze kolację i nie wiem, czy to miało coś wspólnego z tym, że ona na przykład nie chciała jeść po 17. Czy wiązało się to raczej z tym, że później robi się ciemno i już trzeba palić światło, a to nie szło w parze z jej oszczędnością. Tego nie wiem i tego chyba nie udało się stwierdzić, więc nie trudno było przewidzieć, co Krystyna danego dnia, o jakiej porze będzie robić. To jeszcze tam się wiązało z tym, że zawsze w środę jechała na targ, zawsze tam w czwartki jeździła do syna i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę żyła według bardzo ścisłego harmonogramu, który bardzo, bardzo rzadko ulegał jakiejkolwiek zmianie. Najczęściej jeśli ulegał, to dlatego, że na przykład miała jakąś wizytę u lekarza albo wyjeżdżała gdzieś. Na miejscu odnalezienia zwłok odkryto, że kobieta też miała oprócz ran tłuczonych głowy i śladów skrępowania, miała też brudne stopy od ziemi, co mogło świadczyć o tym, że chwilę wcześniej była w ogrodzie, co raczej świadczyło o tym, że została zamordowana wieczorem. Co ciekawe, żadne z okien oraz drzwi nie zostało uszkodzone, nie nosiły śladów włamania, co sugerowało śledczym, którzy już dotarli na miejsce, że dokonał tej zbrodni ktoś jej znajomy. Jednak nie na tyle znajomy, żeby wiedzieć, że umywalka w łazience jest atrapą i że nie ma odprowadzonego, no wiecie, rury, która odprowadza wodę. W związku z czym, kiedy po zbrodni zabójca lub zabójcy próbowali umyć sobie dłonie, to właśnie chcieli to zrobić w tej umywalce. Najpierw chcieli użyć mydła w pompce, które oczywiście było puste w środku, też stanowiło atrapę, więc ze złości no, myli te ręce w bieżącej wodzie, ale ta woda przez to, że umywalka była niepodłączona, to też jakby odpływ był zatkany, w związku z czym ta woda z krwią, bo sprawca czy sprawcy mieli na dłoniach krew, została w tej wodzie i w tej łazience. Zostało w tym miejscu też sporo śladów. Zanim odnaleziono ciało Krystyny, minęły aż 2 dni, bo to dopiero Daniel wraz ze swoją matką, a wcześniej ojciec Daniela, zobaczył, że coś jest nie tak. W związku z czym najprawdopodobniej do tego zabójstwa doszło 14 sierpnia 2013 roku. I mimo, że bliscy Krystyny znali jej harmonogram dnia, to tak na dobrą sprawę nie wiedzieli o niej zbyt wiele, nie utrzymywali bliskich kontaktów. Jedyną osobą, z którą Krystyna faktycznie utrzymywała jakikolwiek taki rodzinny kontakt, który polegał na jakiejś życzliwości, był właśnie jej wnuk Daniel. Jej własny syn nie był z nią blisko. Nie wnikam w to, dlaczego tak było i też jako, że sprawa dotyczy osób, które ciągle żyją i to jednak dotyczy ich bliskich, No tutaj nie będę jakby wnikać w to, dlaczego były takie układy w rodzinie, a nie inne. No ale to spowodowało, że naprawdę nikt nie miał zielonego pojęcia, dlaczego Krystyna straciła życie w tak tragicznych okolicznościach. No nie mieli zielonego pojęcia, kto mógłby chcieć zabić ich matkę, babcię. I właściwie w tej niepewności żyli bardzo długo. Ale śledcze pracujące nad tą sprawą musieli rozwikłać tę zagadkę, kto mógł zabić samotną, świetnie prosperującą, ale dość trudną i konfliktową emerytkę z Dąbrowy Górniczej. No i po dość wnikliwej analizie okazało się, że najprawdopodobniej sprawców było dwóch, że znali ofiarę, ale że nie była to znajomość taka, która wypływała z kręgu znajomych, tylko że najprawdopodobniej byli to jacyś zleceniobiorcy, którym ona kiedyś coś zleciła, którzy mieli na jej temat wiedzę taką, że jest osobą zamożną, ale też mogli mieć z nią jakiś zatarg wcześniej, więc trzeba było szukać tych wszystkich powodów w przeszłości, które mogły do tego doprowadzić. No i znalazł się taki powód. Wcześniej mówiłam o tych sytuacjach, które najlepiej obrazowały skąpstwo. Jedną z tych sytuacji była ta, kiedy mężczyźni, którzy przewozili jej węgiel i rozładowywali go u niej, zażądali zaliczki, której ona nie chciała im wypłacić, a była to zaliczka w wysokości 5 zł. Ona też ten węgiel od mężczyzn tych konkretnych brała, dlatego że mieli bardzo tani węgiel, ponieważ go kradli z torów. I tym się trudnili, więc to pewnie były jakieś osoby z dość ciężką sytuacją materialną. A ta zaliczka nie szła na nic innego jak na alkohol. A Krystyna wiedziała, że ci mężczyźni piją i że są takimi, no powiedzmy, ludźmi z marginesu. Ona się takimi osobami często brzydziła. No i pokazała im wyższość swoją. Oni się poczuli przez nią potraktowani bardzo z góry i też nie w porządku, ponieważ, tak jak mówię, też oni nie dość, że ten węgiel jej sprzedawali, to jeszcze pomagali w rozładunku, bo to i ciężkie, i brudne, i w ogóle. No, do tego wszystkiego mężczyźni byli z okolicy, więc oni spotykali często Lilianę, kiedy ona była poza domem. Ten dom zresztą mogli sobie świetnie poobserwować podczas wszystkich wizyt, rozliczania się z kobietą, ale przede wszystkim ta obserwacja jej gdzieś tam z daleka sprawiła, że oni nabrali przekonania, że ona jest po prostu bardzo zamożna. No, nie trudno też to wydedukować, kiedy spacerowała sobie po osiedlu i mieście obwieszona biżuterią, jeżdżąca z całkiem dobrym samochodem, nosząca markowe i dobre ubrania, pachnąca zawsze perfumami, zadbana. No nie trudno po prostu wyciągnąć wniosek, że tam w tym domu są pieniądze. Ktoś więc najprawdopodobniej po te pieniądze chciał sięgnąć. I podczas rozpytywania świadków, sąsiadów, znaczy świadków nie było, ale sąsiadów bliskich Krystyny, trafiono na taką informację, że w dniu, w którym Krystyna była widziana po raz ostatni, o płot jej posesji były oparte dwa rowery. Co sugerowało, że sprawców mogło być faktycznie dwóch. Szybko ustalono, że właścicielami tych rowerów są właśnie węglarze, którzy Krystynie sprzedawali węgiel, których ona bardzo często źle traktowała i którym nie chciała zapłacić tej zaliczki. Dotarto do tych mężczyzn, a oni od razu przyznali się do winy. Pierwszy przyznał się Nathan B., który w dodatku był widziany w dniu zabójstwa Krystyny przy jej furtce. On bardzo szybko przyznał się do tego, ale też wydał swoich pomocników. Powiedział więc, że jedną z osób, która mu pomagała, był Artur K., którego kilka dni wcześniej spotkał przez przypadek. Mężczyźni przy alkoholu zaczęli ze sobą rozmawiać i to Artur K. powiedział mu o tym, że jest majętna kobieta w okolicy, którą warto by było okraść, ponieważ w jej domu na pewno są duże pieniądze. Kobieta mieszka sama w bardzo dużym domu, jest starsza, więc nie trudno będzie ją w jakiś sposób obezwładnić, czy w ogóle unieszkodliwić. I mężczyźni snują taki plan, że Nathan przyjdzie do furtki, podejdzie, zacznie z kobietą rozmawiać, a w tym czasie Artur K. zakradnie się do domu i dokona kradzieży. Jednak kiedy Artur K. trafia na przesłuchanie, stanowczo zaprzecza słowom, które powiedział wcześniej śledczym Nathan B. Śledczy więc wracają z powrotem do Nathana B., mówią mu, że Artur K. absolutnie nie potwierdza jego słów i wtedy Nathan postanawia przypomnieć sobie, że jednak nie dokonał tego napadu z Arturem K., tylko jeszcze z innym znajomym, więc ten znajomy zostaje wezwany na komendę, składa te zeznania i zeznania tych wszystkich mężczyzn są w ogóle niespójne ze sobą. One się pokrywają w jakiejś tam części, w innych fragmentach są kompletnie wykluczające się nawzajem i nie są one na tyle wiarygodne, żeby śledczy od razu je przyjęli jako pewnik, tylko musieli właśnie je ciągle weryfikować, sprawdzać, udowadniać. Dodatkowo mężczyźni stosują starą jak świat zasadę obwiniania siebie nawzajem, czyli każdy z nich mówi, że to ten drugi czy trzeci dowodził całej grupie, to on okradł, to on to wymyślił i tak dalej, i tak dalej. I mimo tego, że te zeznania w ogóle nie pasowały do siebie, że przebieg opisywanych przez nich zdarzeń nie pokrywał się ze śladami kryminalistycznymi zabezpieczonymi na miejscu znalezienia zwłok, to jednak mężczyznom został postawiony zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu, który skutkował śmiercią kobiety. Ale nie zastosowano wobec nich aresztu, tylko zwolniono ich z aresztu i zastosowano dozór policyjny, w związku z czym mężczyźni mogli odpowiadać, z tego co rozumiem, z wolnej stopy. Śledczy jednak mają bardzo duże wątpliwości co do wiarygodności tych potencjalnych sprawców, którym jednak już postawiono zarzut spowodowania śmierci pani Krystyny. I nie daje im to spokoju, że tam się nie zgadzają tak kluczowe sprawy, jak na przykład skrępowanie ofiary, czy zadanie jej ciosów, czy sam przebieg w ogóle zdarzenia. Do tego mężczyźni zostają poddani badaniom psychiatrycznym, a w ich wyniku zostaje postawiona taka diagnoza, że oni są faktycznie alkoholikami w dość zaawansowanym stadium choroby alkoholowej, co też mocno rzuca się cieniem na ich pamięć i na stan ich mózgu. Mogą cierpieć na luki w pamięci, które mogą doprowadzić do tego, że oni po prostu na przykład niewiele pamiętają z tego wydarzenia, a bez konkretnych dowodów, takich jak na przykład DNA i biorąc pod uwagę to, że oni mogą mieć problemy z pamięcią, no to jednak te dowody na to, że oni dopuścili się tego zabójstwa, zaczynają słabnąć i słabnąć i słabnąć. Śledczy nie odpuszczają. Prowadzą nadal obserwacje wszystkich podejrzanych, którzy, tak jak wcześniej wspomniałam, nie trafili do aresztu, tylko został zastosowany wobec nich dozór policyjny. I w wyniku tych działań operacyjnych śledczy trafiają na kolejnego mężczyznę. Nazywa się Michał K., który ma 21 lat i jest budowlańcem. Śledczy mieli przeciwko Michałowi K. dość mocny dowód, ponieważ z miejsca zbrodni, z domu Krystyny, zniknął jej telefon komórkowy, który kilka tygodni po zabójstwie został uruchomiony i na ten sygnał uruchomienia tego telefonu trafili właśnie śledczy. Tak po nitce do kłębka dotarli do Michała K., który skonfrontowany z tymi faktami przyznał się. Podczas wizji lokalnej, w której brał udział, podał kilka szczegółów, które pokrywały się ze śladami znalezionymi na miejscu zabójstwa oraz z innymi dowodami, co dało śledczym pewność, że to nie Nathan B. i jego kolega wiedzą, co się stało, tylko że faktycznym sprawcą jest właśnie Michał K. Podczas wizji lokalnej okazuje się, że Michał K. chciał po prostu okraść kobietę, którą kojarzył. Wiedział, że mieszka sama, że będzie ją łatwo obezwładnić, tak jak to wcześniej padło już na przesłuchaniach Nathana i jego znajomego. W związku z czym wybrał sobie dzień sierpniowy, był to 13 sierpnia dokładnie, Poszedł do pani Krystyny wieczorem, zobaczył, że drzwi do jej mieszkania są otwarte, było bardzo gorąco, do jej domu, przepraszam, były otwarte, było bardzo gorąco, moskitiera była w tych drzwiach, on ją zerwał po cichutku i wszedł do mieszkania. Tam zobaczył, że pani Krystyna jest w pokoju telewizyjnym, ogląda telewizję, ale śpi. Wspomina, że chrapała wtedy. I on, chcąc przeszukać mieszkanie, żeby po prostu ją okraść, zaczął się przemieszczać po tym mieszkaniu cicho, żeby nie zbudzić kobiety, ponieważ nie planował absolutnie zabójstwa. Jednak ona miała różnego rodzaju bibeloty. I w drzwiach miała powieszone takie dzwoneczki ze sznurkiem, które jak zawiał trochę wiatr, to one tak leciuteńko dzwoniły. I niestety on w te dzwoneczki najprawdopodobniej uderzył, czy czymś zahaczył. I dźwięk tych dzwonków zbudził panią Krystynę, która rozpoznała mężczyznę, ponieważ on gdzieś tam się pojawiał wcześniej w okolicy. Powiedziała mu, że nie spodziewała się po nim tego, że przyjdzie ją okraść. Wtedy on chwycił za wazon, który miał pod ręką, uderzył ją w głowę, kobieta osunęła się na kanapę, straciła przytomność. Wtedy on już gorączkowo zaczął poszukiwać różnych kosztowności, biżuterii, pieniędzy, jakichś sprzętów. I kiedy kobieta się ocknęła, to wziął taboret i zaczął ją tym taboretem okładać po głowie, do tego stopnia, że już kobieta zaczęła mocno krwawić. W trakcie tego czynu, kiedy już pani Krystyna była w ciężkim stanie, rozebrał się do naga, ponieważ zdjął zarówno koszulkę, spodnie, jak i bokserki, co wspomina na wizji lokalnej, żeby nie pobrudzić się krwią, i zaczął przeszukiwać mieszkanie, plądrował je. Następnie, kiedy ukradł zarówno telefon, jak i pieniądze, aparat fotograficzny i część biżuterii, poszedł do toalety, w której nie wiedział, że umywalka nie działa, to znaczy jest dopływ wody, ale nie ma odpływu. Zaczął tam się myć. Kiedy zobaczył, że nie jest w stanie się do końca umyć, to po prostu uciekł stamtąd, zabierając ze sobą rękawiczki, ręcznik, swoje ubrania i oczywiście wszystkie zrabowane rzeczy. Torbę z tymi brudami porzucił gdzieś w lesie, natomiast wszystkie skradzione łupy wziął ze sobą i schował w swoim miejscu pracy. Co ciekawe, Michał K. składa zeznania dwa razy i za pierwszym razem mówi, że działał sam, jednak za drugim, że miał dwóch pomocników. Jednakowoż śledczy zdecydowali się pójść za pierwszą wersją tych wydarzeń, ponieważ to ona potwierdzała bardzo wiele elementów z miejsca zbrodni. Na przykład to, że panował tam niesamowity bałagan. Gdyby towarzyszyli mu ludzie, którzy pomagali mu skrępować i obezwładnić ofiarę, tak jak twierdził, to nie byłoby żadnego bałaganu. Nie byłoby także takiego chaosu. Nie byłoby też rany na ręce właśnie Michała K., który zadała mu Krystyna widelcem, który leżał gdzieś w pobliżu, prawdopodobnie na stole po kolacji, którą wcześniej jadła. Wszystko wskazywało na to, i na to wskazywały też dowody, że Michał działał sam. I te wersje potwierdziły także badania DNA, które jednoznacznie stwierdziły, że na ubraniach i w mieszkaniu pani Krystyny znajdowały się ślady tylko i wyłącznie Michała K., a żadnego sprawcy podejrzanego o to zabójstwo nie. W wyniku procesu Michał K. otrzymał karę 15 lat pozbawienia wolności. Jego obrońcy wnioskowali o 12, dlatego że mężczyzna nie był wcześniej karany, wyraził też skruchę, a poza tym najprawdopodobniej do zabójstwa doszło pod wpływem chwili, więc nie planował go, nie było tam przesłanki o tym, że to była zbrodnia z premedytacją. Więc tutaj dla obrońców było to jasne, że mężczyzna powinien dostać niższą karę. Otrzymał 15 lat pozbawienia wolności. Finalnie. Sąd apelacyjny też utrzymał wyrok w mocy, ponieważ obrońcy Michała K. złożyli apelację. Na sam koniec pozostaje pytanie, dlaczego do zbrodni przyznali się ludzie, którzy jej nie popełnili i nie mieli z nią nic wspólnego. Trudno to zrozumieć, trudno to pojąć. Najprawdopodobniej odpowiada za to choroba alkoholowa oraz te słynne luki w pamięci, które występują, kiedy alkoholu spożywa się w tak olbrzymich ilościach jak oni. W związku z czym najprawdopodobniej stracili do siebie samych zaufanie i byli w stanie założyć, że sami dokonali tego zabójstwa, kiedy ktoś powiedział im, że są o nie podejrzani. Natomiast Michał K. był faktycznym i jedynym sprawcą, co zresztą potem potwierdziło się na sali sądowej. On zresztą przyznał się do wszystkiego finalnie, powiedział, że bardzo tego wszystkiego żałuje. I co pada na samym końcu odcinka, opowiem ci o zbrodni na Crime Investigation Polsat, to jest takie rozrywające trochę serce, ponieważ Michałka pochodził z rodziny bardzo dysfunkcyjnej, przemocowej, też naznaczonej piętnem znęcania się psychicznego i fizycznego nad członkami rodziny. Powiedział takie słowa, że nie tylko żałuje wszystkiego, co zrobił i co tutaj się wydarzyło w domu pani Krystyny, ale żałuje także tego, że w ogóle się urodził. I trudno mu się dziwić. Takie jest właśnie rozwiązanie tej sprawy, do której po nicę do kłębka dotarli śledczy, którzy nie dali się zwieść bardzo prostemu rozwiązaniu, które najprawdopodobniej doprowadziłoby do skazania sprawców. Wtedy Michałka chodziłby po wolności. Dzisiaj Michałka odbywa karę. Do końca wyroku zostało mu jeszcze kilka lat. Wyjdzie z więzienia, gdy będzie miał lat 36-37. Można wtedy zacząć życie od nowa. Jest to wiek, który jeszcze pozwala na przeżycie całego życia w dobry sposób. Ciekawa jestem, czy Michałka wykorzysta tę szansę. Mam nadzieję, że tak. Co dzieje się z Natanem B? Nie mam pojęcia. Być może krążą gdzieś po ulicach Dąbrowy Górniczej. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka po raz drugi. Przepraszam jeszcze raz za to, że podałam tutaj informację, która była wręcz urwana w pewnym momencie, bo ta historia po prostu była urwana. Jeszcze raz powtarzam, z czego to wynikało, z tego, że książka nie zawierała pełnych informacji. Ja ją uznałam za bardzo wiarygodne źródło do sprawy, o której nigdzie indziej nie ma żadnej wzmianki, ponieważ w mediach ta sprawa była bardzo cicha. No po prostu nie było nic o tej sprawie, też na prośbę rodziny, która z panią Krystyną miała średnie relacje. Dziękuję wam za wysłuchanie i do usłyszenia już niebawem. Bądźcie bezpieczni i uważajcie na siebie.